Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli nie boicie się spoilerów, albo jeżeli widzieliście już film, o którym mówię. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten projekt powstaje po godzinach jako popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Jeśli chcecie wesprzeć moją pracę nad cotygodniowymi odcinkami dostępnymi w wolnym dostępie, zapraszam na stronę patronite.pl/spoilermaster. Tam można się dowiedzieć, jak to zrobić i jakie bonusy można za to otrzymać. Kłaniam się bardzo nisko wszystkim, którzy wsparli mnie i wciąż wspierają w patronite.pl. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Magdalenie Święch, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Bardzo dziękuję za to wsparcie i jak zawsze zachęcam do niego. A dzisiaj odcinek o filmie, co bardzo rzadkie w Spoilermasterze, który wchodzi na ekrany dokładnie dziś, w momencie premiery tego odcinka, to znaczy 12 kwietnia roku 2024. Opowiem Wam o filmie Perfect Days w reżyserii Wima Wendersa, a przede wszystkim porozmawiam o tym filmie z Karolem Szafrańcem z podcastu Audiowizualny, z którym już spotkaliście się w Spoilermasterze i to więcej niż dwa razy. Rozmawiałem z Karolem o Blue Velvet w odcinku poświęconym temu filmowi Lyncha, a także o filmie Lombard Łukasza Kowalskiego. Karol był także bardzo obecny w odcinkach z rankingiem patronackim i znacie już go dobrze, jeżeli znacie ten podcast. Tak się składa, że Karol Szafraniec jest wielkim fanem Wima Wendersa i kimś, kto zna jego twórczość o wiele lepiej ode mnie. I pomyślałem sobie, że premiera nowego filmu Wendersa to jest świetna okazja, żeby właśnie porozmawiać o tym kinie i też dowiedzieć się o nim więcej od Karola. Perfect Days to nowy film fabularny Wima Wendersa. Jednocześnie na ekranach polskich kin mamy także nowy film dokumentalny Wima Wendersa. Zatem jest prawdziwe zatrzęsienie Wendersa. Ten nowy film dokumentalny to film pod tytułem Anselm, poświęcony niemieckiemu artyście wizualnemu Anselmowi Kieferowi, który jest równolatkiem Wendersa i który w innym medium niż on rozprawia się z pamięcią dwudziestowiecznej niemieckiej historii. Kiefer to artysta kontrowersyjny, ale także fascynująco sportretowany w tym filmie, sfilmowanym swoją drogą w technologii 3D. A zatem, jeżeli chcecie sobie zrobić wendersowski weekend, to jest po temu wspaniała okazja. Na dodatek, nie dalej jak wczoraj, 15 kwietnia 2024 roku, zakończył się w Warszawie festiwal Timeless Film Festival Warsaw, na którym też była taka niewielka sekcja wendersowska, a zatem znowuż Wenders stał się bardziej obecny niż do tej pory. To zatrzęsienie tropów wendersowskich zaowocowało nie tylko tym, że postanowiłem nagrać odcinek o Perfect Days, ale także razem z Karolem postanowiliśmy nawiązać szczególną podcastową współpracę, zrobić taki most pomiędzy naszymi podcastami, to znaczy pomiędzy audiowizualnym, audio łamane przez wizualny, taki jest zapis tego tytułu, a Spoilermasterem. Już jest na kanale Karola, właśnie na audiowizualnym, odcinek, który wspólnie nagraliśmy o filmie Paryż, Teksas, czyli o tym filmie, który przyniósł Wimowi Wendersowi Złotą Palmę w Cannes w 1984 roku. Możecie posłuchać tego odcinka jako swoistego wstępu, bo tam rozmawiamy o tej trochę wcześniejszej twórczości Wendersa. Natomiast dzisiejszy odcinek Spoilermastera poświęcony najnowszemu fabularnemu filmowi Wendersa to z kolei trochę sequel do tego odcinka audiowizualnego. A zatem mamy most pomiędzy podcastami, ale także, jako że ja obecnie przebywam w Chicago na stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, mamy także most nad Atlantykiem. Jakże odpowiedni dla rozmawiania o Wendersie, który spośród wszystkich europejskich twórców chyba najbardziej rozkochał się w Stanach Zjednoczonych i pokazał je też w najciekawszy sposób okiem outsidera. Zatem Chicago, Nowy Sącz, bo stamtąd zazwyczaj nadaje Karol Szafraniec, Paryż, Teksas, audiowizualny i Spoiler Master. Te dwa odcinki są lustrzane i stanowią swoisty dyptyk, więc zachęcam Was do posłuchania także odcinka, który nagraliśmy z Karolem i który jest obecny na kanale audiowizualnym. Możecie sobie urządzić taką wendersowską ucztę po dwóch stronach Atlantyku i także na tych dwóch podcastowych kanałach. Perfect Days jest filmem, który miał swoją światową premierę w maju 2023 roku na 76. festiwalu w Cannes i tam otrzymał nagrodę jury ekumenicznego, a także aktor grający główną rolę w tym filmie, czyli Koji Yakusho, który wcielił się w postać Hirayamy, otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora. To aktor, którego ja znałem właściwie wyłącznie z jego wcześniejszej roli w filmie nagrodzonym Złotą Palmą w Cannes, swoją drogą, w filmie Węgorz Shoei Imamury, no ale to było już niemalże 30 lat temu. Tutaj Yakusho wciela się w Hirayamę, czyli w głównego bohatera Perfect Days, w człowieka, który trudni się czyszczeniem tokijskich toalet. Film jest portretem mężczyzny już w mocno średnim, a właściwie wczesno starszym wieku. Yakusho, kiedy kręcił ten film, miał 66 lat, który mimo swojej pracy, która na różne sposoby może być postrzegana jako taka społecznie stygmatyzowana, stojąca bardzo nisko w hierarchii zawodów, jako że jest tak zbliżona właśnie do defekacji, do tych czynności ciała, które zazwyczaj się wypiera, załatwia na stronie, jak to nawet w języku są ślady tego wyparcia. Mimo tego Wenders portretuje go jako człowieka niesłychanie spełnionego, takiego żyjącego bardzo pieczołowicie wypracowaną rutyną, odnajdującego szczęście w czytaniu, słuchaniu muzyki i także w fotografowaniu, ponieważ bohater Hirayama robi analogowe, co ważne, zdjęcia, przede wszystkim takich prześwitów słońca prześwitującego przez liście. Są to zdjęcia czarno-białe. I można odnieść wrażenie, że cały film jest taką apoteozą życia bardzo skromnego, bardzo ułożonego według takich codziennych reguł, codziennego kalendarza, właśnie opartego na powtarzalnych wzorcach i planach dnia, niemalże takiego osiągnięcia jakiegoś zen poprzez tą powtarzalność. Natomiast dzisiaj w rozmowie z Karolem zastanowimy się, czy rzeczywiście ten film to takie radosne chwalenie bohatera za to, że odnalazł idealną harmonię w życiu codziennym, jak Eddie w filmie polskim Piotra Trzaskalskiego, czy Patterson w filmie Jima Jarmusza, a może dzieje się tutaj coś troszeczkę bardziej skomplikowanego, jeżeli chodzi o psychologię tego bohatera i także jego wcześniejszą historię. Zastanowimy się nad tym. Wim Wenders tworzy na potęgę, mimo że jest już prawie 80-latkiem. Nawet ostatnio w nagrodzonym w Berlinie Złotym Niedźwiedziem w filmie dokumentalnym Nicolasa Filiberta Adamant Wenders pojawił się jako taki duch europejskiego kina. Jeden z bohaterów na barce zacumowanej na Sekwanie w Paryżu, bohaterów, który jest takim pensjonariuszem tej barki, to barka dla osób zmagających się z chorobami psychicznymi, twierdzi, że ten drań Wenders ukradł mu pomysł na film Paryż, Texas, a zatem w wielu, wielu miejscach, czy to na Timeless, czy to właśnie w tym dokumencie Filiberta, czy po prostu w repertuarze polskich kin, Wenders jest obecny. Film Perfect Days jest na pewno ciekawy, na pewno warto go zobaczyć. Jak się okaże w rozmowie z Karolem, jest także dosyć nieoczywisty. Wszystko, jeżeli chodzi o jego realizację, zaczęło się od tego, że miał być to film na zlecenie w dzielnicy Shibuya w Tokio, takiej bardzo dynamicznie rozwijającej się, biznesowej, stanowiącej taką perłę nowoczesności Tokio. W 17 miejscach toalety publiczne zostały przekształcone i zaprojektowane z udziałem artystów i projektantów z całego świata, co stworzyło takie bardzo unikalne kabiny toaletowe. I Wenders miał być włączony w taki projekt promujący te nowe właśnie toalety, nadający jakąś narrację artystyczną tym miejscom, ale postanowił zrealizować film fabularny. Film fabularny, nie shorty, nie jakieś krótkie klipy, tylko właśnie pełny metraż z bohaterem, który łączy te różne lokalizacje, więc jest to o tyle na pewno interesujące. W jaki sposób można wpisać ten film we wcześniejszą twórczość Wendersa? Za chwilkę się nad tym zastanowimy. Do tej pory Wenders był bardzo często kojarzony z tym powojennym niemieckim kinem. Sam urodził się w roku 1945, a zatem dokładnie kiedy wojna się skończyła. Należał do tego pokolenia niemieckich reżyserów, którzy musieli się mierzyć z faktem, że jak sami o sobie mówili, nie mieli ojców, ponieważ ta pamięć II wojny była czymś tak haniebnym i próbowali wynajdywać niemieckie kino na nowo. Oczywiście tutaj nazwiska takie jak Werner Herzog, czy Aleksander Kluge, czy Volker Schlendorf przychodzą do głowy same, ale wydaje się, że spośród nich wszystkich Wenders stał się największym obieżyświatem. Pewnie mógłby tutaj konkurować z Wernerem Herzogiem i kimś takim, kto nawet w tytuł jednego ze swoich filmów wpisał hasło aż na koniec świata, tak jakby w poszukiwaniu tej swojej prawdy ten, powiedzmy, osierocony przez kulturę własnego kraju reżyser był gotów pojechać aż na koniec świata. Świadomość trudnej przeszłości ojczyzny Wendersa jest zawsze obecna w jego twórczości. Jego najlepszy moim zdaniem film, to znaczy Z biegiem czasu, zaczyna się od takiej krótkiej rozmowy ze starym kinooperatorem niemieckim gdzieś na pograniczu Niemiec zachodnich i wschodnich, który opowiada o tym, jak kiedyś w latach 20. wyświetlał Nibelungi Fritza Langa, po czym przyznaje, że potem należał do partii nazistowskiej. Wim Wenders zdaje sobie sprawę z tego, że ta przeszłość niemieckiej historii jest splamiona i próbuje jakoś odnaleźć nową formułę. Próbuje to już robić od wielu dekad. Wydaje mi się, że to oczywiście mu się udało i nawet zastanawiałem się, czy jednym z poziomów takiej identyfikacji Wendersa z tym bohaterem Hirayamą nie jest to, że on sam zastał kulturę swojego kraju jako trochę taką właśnie stajnię Augiasza, jako miejsce zbrukane, jako miejsce splugawione i jego twórczość była takim aktem właśnie porządkowania, czyszczenia. Być może to nadinterpretacja z mojej strony, a być może to, że sędziwy Wenders widzi siebie w starszym mężczyźnie Hirayamie, który właśnie myje te miejsca splamione nieczystościami. To tylko jedna z możliwych takich interpretacji. Ja w każdym razie chciałbym zwrócić uwagę, zanim przejdę do rozmowy z Karolem, dopóki jeszcze jestem sam w tym podcaście, bo zaraz to już będzie dialog, zwrócić uwagę na to, że Perfect Days to jeden z ciekawszych filmów o samotności jako takiej, o samotności z wyboru. I ta cisza, w której bohater przebywa, cisza, w której dźwięki on sam wybiera, to są dźwięki muzyki, którą kocha i w której bardzo, bardzo się zaszył, jest czymś integralnym dla docenienia tego filmu. Wydaje mi się, że to taki film bardzo kontemplacyjny, osobny, ale także czymś, o czym sam Wenders mówi, że jest dla niego niezbędnym warunkiem tworzenia fotografii. Hirayama jest fotografem, robi zdjęcia swoim analogowym aparatem, a Wenders tak pisał o robieniu zdjęć. To jest tekst który dla Was przetłumaczyłem. Ten tekst pochodzi z książki z roku 1987. To taki album fotograficzny Written in the West. To są zdjęcia, które sam Wenders wykonał, podróżując po głównie zachodnich Stanach Zjednoczonych, poszukując lokacji do filmu Paryż, Teksas, o którym możecie posłuchać, jak rozmawiam w podcaście Karola z nim. I on tam pisze takie ciekawe zdanie, które wydaje mi się jest idealnym komentarzem do Hirayamy i do jego praktyki fotograficznej. Wenders pisze tak: samotność i robienie zdjęć są połączone ze sobą w dość istotny sposób. Jeżeli nie jesteś sam, nigdy nie wytworzysz w sobie sposobu patrzenia, tego całkowitego zanurzenia w tym, co widzisz, owego braku potrzeby interpretowania, tylko samego patrzenia. Istnieje szczególny rodzaj satysfakcji, który można uzyskać tylko podróżując samemu. I jest on połączony właśnie z tą relacją samotności i fotografii. Jeżeli nie jesteś sam, zaczynasz robić inne zdjęcia. Ja rzadko kiedy czuję prawdziwą potrzebę zrobienia zdjęcia, jeżeli ktoś ze mną podróżuje. Ta podróż w poszukiwaniu materiału fotograficznego była czystą przyjemnością. Wstawałem rano i jechałem w nieznane. Jechałem przed siebie cały dzień. Nie musiałem nawet słuchać muzyki. Nie musiałem robić nic, tylko patrzeć i robić zdjęcia. Wydaje mi się, że pod tym mógłby się podpisać także Hirayama, dla którego, pomimo tego, że w filmie ma pewne relacje z innymi, ze swoją siostrzenicą, później także ze swoją siostrą, ze swoim współpracownikiem, ale to są wszystko bardzo, bardzo takie ograniczone, wąskie dialogi i relacje. Wydaje mi się, że dla niego ta deklaracja Wendersa, że patrzeć na świat i fotografować go można tylko w takim całkowitym wyciszeniu, będąc samemu ze sobą, tak sobie myślę, że Hirayama pod tą deklaracją także by się podpisał. A teraz już przejdźmy w tryb dialogu i porozmawiajmy z Karolem Szafrańcem o Perfect Days. I jest już ze mną Karol Szafraniec, czyli autor podcastu Audiowizualny. Witaj.
Dzień dobry, albo dobry wieczór.
Tak, cieszę się, że dołączasz. Jest to swoisty sequel. Nagrywamy tę rozmowę tuż po tym, jak skończyliśmy rozmowę o Paryż, Teksas. Rozmowę, której możecie posłuchać na kanale Audiowizualny, czyli na kanale Karola, i robimy swoistą dogrywkę, która jest właśnie tym epizodem Spoilermastera, a zatem prawdziwy crossover Paryż, Teksas, Spoilermaster, Audiowizualny, o najnowszym filmie fabularnym Wima Wendersa, czyli o filmie Perfect Days, który, tak się składa, właśnie wchodzi na polskie ekrany, ale ma już za sobą taką ścieżkę dystrybucji światowej, też festiwalową, więc już trochę o tym filmie też na świecie porozmawiano, ale pora przyszła także, żebyśmy my o nim porozmawiali. I w odcinku o Paryż, Teksas mówiłem, że trochę zawdzięczam Karolowi taki powrót do Wendersa, też odkrycie paru filmów po raz pierwszy, a ładnie się to też składa właśnie z tym, że Wenders na naszych ekranach znowu gości. Więc, ponieważ już powiedziałem takie dwa słowa o tym, o czym film jest, nie musimy go streszczać, raczej chciałbym cię zapytać podstawowe pytanie każdej kinomańskiej rozmowy, to znaczy, czy podobało ci się Perfect Days, czy to jest dla ciebie jako fana Wendersa, o czym już się miałem okazji przekonać, film Wendersa dobry, średni, słabszy, czy ważny dla ciebie? Jaki jest twój odbiór tego filmu?
Ja go widziałem dwa razy i te odbiory były różne. Na pewno obydwa razy były o tyle pozytywne, że miałem wrażenie, że Wenders wraca do formy, bo to nie jest reżyser, który w ciągu ostatnich 20 lat robiłby najlepsze filmy fabularne, albo w ogóle robiłby dobre filmy fabularne. I troszkę jak jego kolega, niemiecki reżyser też, czyli Werner Herzog, potrafi robić świetne dokumenty, ale w fabułach jakoś zupełnie się gdzieś zagubił. I był takie powszechne głosy już w Cannes, kiedy ten film się pojawił, że Wenders powraca do formy. I na pewno powraca. I na pewno nakręcił najlepszą fabułę od lat. Natomiast pierwsze zetknięcie z filmem, pierwsze zobaczenie nie dawało mi jakichś wielkich zachwytów. Nie miałem wrażenia, że to jest jakiś bardzo wybitny film Wendersa, tylko po prostu, że to jest porządny film. Natomiast teraz, jak go zobaczyłem dosłownie bardzo niedawno, po raz drugi, spodobał mi się już dużo bardziej. I bardzo się tak jakoś bałem tego drugiego razu właśnie, czy jeszcze bardziej będę patrzył na to krytycznie, czy jednak znajdę w tym filmie coś więcej. I mam wrażenie, że jednak udało mi jakoś się temu filmowi obronić i zobaczyłem go troszkę z innej strony, niż widziałem go po raz pierwszy, a też nie wiem, jak u ciebie to wyglądało.
No, jesteśmy znowu w sytuacji, w której jesteśmy dosyć często. Możemy to jeszcze kiedyś przeanalizować. To znaczy, ja mam bardzo podobnie. To znaczy, też go obejrzałem dwa razy. Też za drugim razem spojrzałem na niego inaczej i spodobał mi się trochę bardziej. W ogóle jestem, to chcę powiedzieć, jestem pod tym względem całkowicie złym uczniem Pauline Kael, bo ona zawsze mówiła, że wystarczy jedno obejrzenie filmu, żeby wszystko o nim wiedzieć. Ja jestem wielkim fanem oglądania filmów więcej niż jeden raz, bo uważam, że ten drugi raz często, już nie mówię o trzecim, potrafi naprawdę otworzyć pewne rzeczy. Więc tak, za drugim razem ten film wydał mi się wręcz trochę inny. I może powiem najkrócej. W pierwszym odbiorze byłem trochę nawet zły na ten film, bo wydawało mi się, że Wenders nakręcił film sentymentalny trochę taki w łatwy sposób, nie wiem, sprzedający jakąś receptę na życie, mówiący, no tak, ten bohater tutaj, prawda, Hirayama, potrafi cieszyć się małymi rzeczami, ma swoją rutynę dnia, odkrywa piękno w ludziach i w patrzeniu w niebo, tak jakby chciał nam powiedzieć, widzu, to jest to, jak człowiek powinien żyć. A pomijam, że zawsze mnie takie recepty na życie trochę denerwują, to tutaj jeszcze doszło do tego takie wręcz klasowe moje uprzedzenie. Znaczy myślałem sobie, no tak, Wendersowi łatwo polecać, prawda, tryb życia tokijskiego czyściciela toalet, bo sam takich toalet czyścić nie musi, tak, mówiąc najkrócej. Pewnie do tego zaraz dojdziemy. I tylko jedno zdanie. Za drugim razem spojrzałem na to inaczej i podniosła mi się w ogóle ocena tego filmu, bo zrozumiałem jedną ważną rzecz, mianowicie, że oglądamy bohatera w późnej fazie jego życia, po jakichś traumatycznych przejściach, także związanych z ojcem, jak tam siostra podpowiada. I bardzo możliwe, że to jest taki moment w jego życiu, kiedy on zbudował sobie rzeczywiście taką małą twierdzę z tych rytuałów, z tej też jakiejś odmowy uczestnictwa, powiedzmy, nie wiem, w życiu społeczeństwa dobrobytu, tego wyścigu szczurów, który, jak wiemy, w Japonii jest dosyć mocny, chyba nawet najmocniejszy. I to nie jest tak, że on całe swoje życie przeżył w tym stanie błogości, tylko raczej, że Wenders pokazuje nam ten moment w jego życiu, kiedy udało mu się zbudować taką małą twierdzę. Właśnie z tych rytuałów, z tego porządku dnia, z tej swojej profesji. I jakoś to uszanowałem. Nie wiem, jak to powiedzieć, że zrozumiałem, że to nie jest tak, że ten film ma ambicję uniwersalistyczną, czyli widzu, każdy powinien tak żyć, tylko raczej temu bohaterowi w tym momencie udało się znaleźć pewną receptę, żeby nie zwariować. Może w ten sposób. Więc nie wiem, jaki jest twój stosunek do tego bohatera i do tego, no, co Wenders w tym filmie tak szczegółowo pokazuje, czyli właśnie do tej konstrukcji dnia, do powtarzalności tego dnia, do jego porządku i tak dalej. Jak ty na to patrzysz?
W sumie no, myślę, że podobnie gdzieś na to patrzymy, bo mam wrażenie, że to jest film na bardzo wielu poziomach do dyskutowania i w którym można by znaleźć bardzo wiele jakby kwestii problematycznych, bo to jest jakby i ten temat właśnie klasowy i temat takiego idealizowania prostej pracy, który bardzo łatwo zbanalizować i bardzo łatwo zrobić z niego coś takiego karykaturalnego i nieszczerego bardzo. I też jeszcze mamy temat związany z tym, że to biały człowiek z zachodu kręci film o kraju, co prawda bardzo bogatym, bardzo rozwiniętym, no ale jednak innym, obcym kulturowo i bardzo łatwo na takie inne kultury się projektuje jakieś takie swoje proste wyobrażenia o tej kulturze. I wydaje mi się, że to pewne elementy tego wszystkiego tutaj są, ale one się nie zamieniają w coś wulgarnego. I one są bardzo, tak jak mówiliśmy w odcinku o Paris, Texas, że Wenders potrafi tak samo świadomie do pewnych rzeczy podejść. Mam wrażenie, że tutaj też tak robi, chociaż to jest pod tymi względami bardzo prosty film. To jest w ogóle, mam wrażenie, najprostszy film, taki najczystszy film Wendersa, gdzie nie ma tych takich wycieczek właśnie w stronę eseju, w stronę takiego nadmiaru metarefleksji. Ta metarefleksja gdzieś tu się pojawia, ale trzeba się jej bardzo doszukać, żeby ją znaleźć. Ale mam wrażenie, że tak jest, że obserwujemy, że ten film też troszkę nas zwodzi, bo na początku oglądamy coś w rodzaju właśnie takiej rutyny, która wydaje się, że jest bardzo powtarzalna i że ona daje temu bohaterowi właśnie pewne szczęście i można tak sądzić, że oto jest film o takim prostym życiu i tutaj wszystko jest takie bardzo jasne i właśnie tak jak ty mówisz, tak trzeba żyć, tylko że i ta rutyna się później zaburza i nagle się okazuje, że ona właśnie jest zarówno źródłem szczęścia, jak jest rodzajem zbroi, żeby przed czymś uciec, żeby sobie jakoś z czymś poradzić i że tak naprawdę też ona sama w sobie nie jest sednem tego filmu, tylko jest pewnego rodzaju właśnie jakimś stanem, jakimś momentem, w którym w danym momencie ten bohater jest. I to też łączy w ciekawy sposób Perfect Days, Paris, Texas, że mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, o którym bardzo niewiele wiemy. I obserwujemy go w taki behawioralny sposób, poprzez te jego zachowania i tak naprawdę to my sobie projektujemy na niego nasze, to, co nam się wydaje, że on czuje, a to, czy on to czuje faktycznie w taki sposób bardzo idylliczny, to się dopiero potem zaczyna gdzieś objawiać. I to jest taka ciekawa pułapka właśnie, że ten film bardzo inteligentnie gra z takim rodzajem, z taką konwencją feel good movie. Troszkę taki film udaje, ale moim zdaniem jest czymś jednak głębszym.
Tak, tak, tak. To tutaj jesteśmy blisko, mam wrażenie, bo z jednej strony Wenders zastawia na nas tą pułapkę w pierwszych 20 minutach, żebyśmy pomyśleli sobie, że jest to, no tak jak tytuł podpowiada, niemal idealna egzystencja, tak? Nawet jej mniej przyjemne elementy, jak matka, która przemywa małemu dziecku rączki po tym, jak dotknęło naszego bohatera, ponieważ on, cudzysłów, jest nieczysty, pracując w owych toaletach, są puentowane uśmiechem bohatera, prawda? On, kiedy chłopczyk się do niego uśmiecha, to on zwraca ten uśmiech. Bohater w ogóle bardzo często się uśmiecha, to też jest ciekawe, jak patrzy w niebo, prawda? Wydaje się, że się uśmiecha do tego nieba, uśmiecha się do roślin, które spryskuje wodą u siebie i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałem się zapytać, czy było coś w języku tego filmu, co zwróciło twoją uwagę, bo dla mnie, ja nie znam tak całościowo tej filmografii Wendersa, ale jednak jego twórczość nigdy nie kojarzyła mi się z tak szybkim montażem, jak tutaj jest. A ten film jest złożony z takich krótkich zdań, prawda? Bohater bierze klucze, tak, stawia roślinę, jedzie. To są krótkie, urywane zdania i wszystko jest właśnie skupione na takiej procesualności, której ja z kinem Wendersa w życiu bym nie kojarzył, zwłaszcza, że jest to kino długich jazd, prawda, samochodem, wpatrywania się w krajobraz i tak dalej. Więc chciałem zapytać o właśnie język tego filmu, czy coś cię tutaj uderzyło.
To troszkę to, co mówiłem właśnie już w odpowiedzi na poprzednie pytanie, że ta prostota i taka właśnie nieszukanie tej jakiejś takiej nadmiernej poetyzacji tego wszystkiego, tylko właśnie skupienie się na konkrecie, na tym, żeby ten obraz, czy cała ta narracja właśnie nie była jakaś taka artystowska, tylko raczej, że to właśnie ma rodzaj takiej wartości, która jest bardziej pewnie amerykańska właśnie niż wcześniejsze filmy Wendersa miały, a z drugiej strony trochę jest też związana z nawiązaniami do Ozu, bo to i 4:3 i to, że Ozu stosunkowo też wartko montował swoje filmy. To było kino bardzo, bardzo medytacyjne, ale ta medytacyjność u Ozu wcale się akurat nie zawierała w długich ujęciach, tylko raczej w zestawieniu ujęć. I myślę, że i to było wbrew pozorom kino całkiem dynamiczne, jeśli chodzi o montaż. I to myślę, że też może, bo on cały czas też mówi o tym, że tutaj do tego Ozu gdzieś nawiązuje. Ale tak, myślę, że pod tym względem to jest nietypowe. To jest taki Wenders bardzo wyczyszczony, właśnie skupiający się na tym, co się dzieje, jakie są wydarzenia, jaka jest akcja, ale z drugiej strony jest to bardzo typowy Wenders. Bo tutaj są wszystkie najważniejsze elementy, które w jego twórczości są, czyli między innymi, no to jest w jakimś sensie kino drogi, tylko to jest kino drogi, gdzie się jedzie po mieście, a nie przemieszcza się z jednej miejscowości do drugiej. To jest film o mieście właśnie, a miasta to są jedne z rzeczy, które Wendersa fascynują i to miasto jest tutaj też bohaterem filmu, a przynajmniej fragmenty tego miasta, jakieś dzielnica Tokio jest jakąś bohaterką tego miasta, on stara się ją sfilmować. Jest ta muzyka, głównie właśnie muzyka, na której Wenders się wychował, stara muzyka czy rock'n'rollowa, czy soulowa, amerykańska i brytyjska. I ta miłość do niej i to, jak jakby ten pejzaż łączy się z tą muzyką, ma tutaj znaczenie. Takie też dbanie o zwracanie uwagi na architekturę, zwłaszcza japońska architektura, to jest coś, co Wendersa bardzo fascynowało, bo też warto powiedzieć, że Wenders już nakręcił kilka filmów o Japonii. Nakręcił przede wszystkim Tokyo Ga, bardzo słynny dokument o który już dzisiaj jest historyczny, ale wtedy był opowieścią o europejskim filmowcu, który w latach 80. szuka śladów Tokio z lat 50., które pamięta z filmów właśnie Odzu między innymi. To jest też o tym mówiliśmy w odcinku Paris, Texas, ta taka obsesja Wendersa porównywania rzeczywistości z obrazem, który ma się w głowie właśnie, który jest wzięty z filmów, z kultury, z obrazów, ze zdjęć i jak to się ma do siebie. Więc to i zrobił też taki film o notatki o strojach i miastach, gdzie też opowiadał o japońskim projektancie, więc ta Japonia gdzieś u niego wraca i myślę, że znowu się jej przygląda, jak ona wygląda dzisiaj. Ale faktycznie sposób opowiadania jest jakby taki młody, jest jakby tak, jakby Wenders gdzieś na świeżo wszedł w jakiś język filmu i to jest też ciekawe u twórcy prawie 80-letniego, że coś takiego świeżego w sobie znalazł i myślę, że to jest bardzo, bardzo intrygujące.
No właśnie, powiedziałeś o Tokyo Ga, to jest bardzo ciekawy przykład. Bo tak, z jednej strony Wenders nie kryje się z tą fascynacją w stosunku do kina Yasujiro Ozu, o czym wspomniałeś. Imię nawet bohatera Hirayama w filmie Perfect Days nawiązuje do imion, po prostu to imię się pojawia w filmach też Ozu. Ale wiesz, oglądając właśnie Tokyo Ga po raz pierwszy, przygotowując się do tego odcinka, uderzyło mnie jedno. Że w Tokyo Ga to Tokio jest ukazane rzeczywiście jako, nie wiem jak to powiedzieć, taki niemal inna planeta, po prostu obcy świat. Tak? Znaczy, tam przede wszystkim Wendersa fascynuje to nasycenie obrazami, tak? Że tam wszędzie są gry komputerowe, magnetofidy. On nawet mówi, że Japończycy produkują najwięcej telewizorów na świecie i to my oglądamy potem te telewizory, prawda? Natomiast to Tokio tutaj w filmie Perfect Days wydaje mi się takie pomyślnie zgentryfikowane, to znaczy Wenders już nie patrzy na nie jak na obcą krainę, bo to Tokio wygląda teraz jakby uspokajając wszystkich fanów Tokio i tak dalej, ale ono wygląda jak wiele innych metropolii, które oglądamy obecnie na ekranie, czyli nie ma tego efektu fascynacji samym miastem, mam wrażenie. Bardziej jest to skupienie na bohaterze. Pytanie, czy to świat się zmienił i Tokio się zmieniło, czy po prostu Wenders stał się już takim kosmopolitą, że gdziekolwiek nie pojedzie, no to czeka na niego wygodny hotel i już jakby nie odkrywa tej dziwności. Nie wiem, jak to nazwać.
Myślę, że może być tak, jak mówisz, ale też to, no tutaj pewnie trzeba było porozmawiać nie tyle z kimś, kto się zna na Wendersie, co z kimś, kto się zna na Japonii, bo ja myślę, że to jest na pewno i na pewno ci, którzy się znają na Japonii, też mają bardzo różne zresztą zdania o tym filmie. Są tacy, którzy są bardzo, nie wiem, jak Łukasz Mańkowski, którzy są bardzo krytyczni wobec tego filmu. Są tacy, którzy jakby niekoniecznie się zgadzają z tym, że tutaj jest jakby bardzo wyraźny ten efekt obcości. Czy znaczy ten efekt może też idealizacji, takiej romantycznej idealizacji przez kogoś, kto patrzy na tę Japonię z zewnątrz. Natomiast na pewno tu jest też ciekawa ta synergia między scenarzystą i reżyserem, bo tu jest podobnie jak było w Paris, Texas, że reżyser jest Europejczykiem, a scenarzysta jest Japończykiem. I że w ogóle to gdzieś wyszło jakby z czegoś zupełnie innego, bo to nie miał być przecież film fabularny, tylko miała być to być seria shortów, która opowiada o tych właśnie toaletach, które są bardzo nowoczesne i są w dzielnicy Shibuya. Wenders jakby jako człowiek, który się interesuje takimi właśnie architektonicznymi nowinkami, gdzieś interesuje się Japonią, miał być tym, kto to o tym opowie też światu, trochę z zewnątrz. Myślę, że na pewno to Tokio nie jest do końca pokazane tak, jakby je pokazał Japończyk, Ale z drugiej strony pewnie przez to, że Wenders tym razem nie opowiada czegoś, nie opowiada o tym Tokio tylko własnymi oczami, tylko próbuje wejść w historię, która jednak powstała tam, która jednak jest napisana przez Japończyka i trochę jest o tamtym świecie, a trochę jest uniwersalna, to stąd myślę, że ta zupełnie inna perspektywa sprawia, że jakby on potrafił jeszcze inaczej na to miasto spojrzeć niż dotychczas.
Tak, no wiesz, no to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe. Ja byłem raz w Tokio, nawet byłem w tej dzielnicy, bo tam dzięki Instytutowi Adama Mickiewicza, bo zresztą pokazywałem tam wtedy filmy Kieślowskiego i miałem ciekawe doświadczenie, bo po seansie 7 kobiet w różnym wieku rozmawiałem z młodą zawodniczką sumo, która powiedziała, że absolutnie się odnalazła w tym filmie. To film, przypomnę, o baletnicach, które bardzo, bardzo ciężko ćwiczą przed występem. I ona powiedziała, że zobaczyła w tym filmie cały swój ból fizyczny przed właśnie treningiem do meczu sumo. Więc to mi pokazało, że kino Kieślowskiego jest absolutnie uniwersalne. Ale też no, nie unikniemy trochę tematu toaletowego, bo o tym jest film, a jest to jednocześnie sfera, która w kinie właściwie nie ma reprezentacji albo ma bardzo, bardzo marginalną reprezentację. Sfera właśnie związana z wydalaniem, ale też z tym, no, po prostu z przestrzenią toalety, bo Japonia jest znana z tego, że jest pod tym względem najbardziej zaawansowanym miejscem na świecie. Tak? To znaczy mogę zaświadczyć, że korzystanie z toalety japońskiej jest doświadczeniem kosmicznym. Po prostu są to tak nowoczesne urządzenia, że za pierwszym razem, kiedy z niej korzystałem, po prostu nie wiedziałem, co zrobić. Pod tym względem jestem jak ta turystka, która pyta w pewnym momencie bohatera, jak to się obsługuje, bo ilość guzików, jakie tam są, są niesamowite. A jednocześnie, nie wchodząc bardzo w szczegóły, ale mogę powiedzieć, że było to doświadczenie nie tylko bardzo przyjemne, o czym mówi bardzo wiele osób, że po prostu z żadnych toalet się nie korzysta tak przyjemnie jak z japońskich, ale także przekonało mnie to, że jest to po prostu społeczeństwo na tak wysokim poziomie higieny, bo te toalety po prostu zapewniają o wiele większy poziom higieny niż europejskie, że no, uważam, że jest to jakiś cywilizacyjny wyczyn. Natomiast fakt, że bohater, właśnie teraz chciałem ciebie zapytać o jakby jak przyjmujesz to, jak Wenders pokazuje nam tego bohatera, bo dla mnie ta jego praca jakby nie jest do końca neutralną. No to ona jest integralną częścią tej opowieści, tego, co on robi, tak? Że on czyści to miejsce, które w każdej kulturze i zawsze, nawet jeżeli to będzie najbardziej zaawansowana technicznie kultura świata, zawsze jest gdzieś, prawda, na marginesie, obok, jest trochę stabilizowane, wiąże się z tym, co w naszym ciele brzydkie i brzydko pachnie i tak dalej. Kupiłeś to, jak Wenders pokazuje tą profesję bohatera? A może przychodzą ci do głowy inne filmy z tym wątkiem, bo to nie jest wątek, o którym często się w kinie mówi. Wiesz co,
tak, tak. Znaczy rzadko się pokazuje chyba profesję kogoś, kto się zajmuje, kto tam pracuje. Bo jeśli najczęściej się pokazuje toaletę jakąś albo scenę jakichś różnych dziwnych zdarzeń, typu na przykład, nie wiem, intrygi szkolne na przykład, ale najczęściej jednak jako miejsce, gdzie się dzieją dość drastyczne rzeczy. Nie wiem, ktoś często kogoś zabija na przykład w toalecie. Albo właśnie w toalecie są jakieś takie, no, człowiek się konfrontuje z tym wszystkim, co jest nieprzyjemne w nim od różnej strony. Więc tak, ja nie wiem, czy teraz sobie przypomnę film, który opowiada o kimś, kto w ten sposób pracuje, a już na pewno nie o kimś, kto byłby głównym bohaterem, czy główną bohaterką. Więc myślę, że to tego nie ma. Natomiast jeśli chodzi, tutaj mam takie dwuznaczne podejście, bo myślę, że trzeba by znowu zapytać kogoś, kto zna dobrze Tokio i zna te tereny. Myślę, że te toalety pewnie nie są aż tak czyste naprawdę, jak są w tym filmie, bo on tam czasami ma wrażenie, czyści coś, co już jest wyczyszczone, ale z drugiej strony myślę, że nawet w Warszawie są miejsca, w których generalnie toalety są na tyle czyste, że faktycznie praca być może w czyszczeniu tych toalet nie będzie aż tak bardzo drastyczna, jak nam się może wydawać. Czyli to jest bardzo ważne chyba, gdzie te toalety są i kto z nich korzysta. No a Japonia jest też krajem, gdzie jakby jednak poziom higieniczny jest, czy poziom pewnego porządku w ogóle też związanego z tym, jak się dba o czystość. Myślę, że jest większy niż, nie wiem, w wielu krajach europejskich. Więc myślę, że być może w tej dzielnicy, w tych konkretnych toaletach, faktycznie ta praca nie będzie dużo bardziej uciążliwa, niż to ten film pokazuje. Nie wiem, ale tak mi się wydaje, że to może tak być, że to nie jest praca w ogóle o człowieku, który pracuje w toalecie i nie jest to film o toaletach w ogóle, tylko jednak o bardzo konkretnych toaletach.
Wiesz, ja bym bardzo chciał przeczytać jakąś taką solidną pracę. Jeśli taka praca istnieje, to proszę słuchaczy też o po prostu o linka, bo moim zdaniem poprzez historię publicznych toalet można jak najbardziej opowiadać też historię społeczeństw, tak? Ty i ja wychowaliśmy się, urodziliśmy się w latach 80. i pamiętamy standardy publicznych toalet wtedy, no takie dosyć drastyczne. Natomiast kwestia też dostępu do toalet w miejscach publicznych jest czymś bardzo ciekawym, zwłaszcza w tej neoliberalnej Polsce, bo na przykład na Dworcu Centralnym w Warszawie obecnie nie ma darmowych toalet, są wyłącznie toalety płatne i to wcale nie tanie, z tej sieci Tudylu, które są wyczyszczone na jakiś wysoki połysk, jednocześnie są dosyć dziwnie udekorowane. Nad pisuarami są na przykład zwierzęta, które wpatrują się w ciebie w trakcie tej czynności, więc jakby nie wiem, co nasz bohater powiedziałby akurat na taki wystrój. Natomiast wiesz, to nie są wbrew pozorom takie nieważne tematy, bo jakby kwestia tego, jakie są właśnie, jak miasto myśli o swoich obywatelach też w tym kontekście, prawda? Kto i gdzie i kiedy i w jakim standardzie może po prostu te naturalne potrzeby spełniać, to jest duży, duży temat. Ja zresztą polecam wszystkim obejrzenie pierwszego odcinka trzeciego sezonu serialu Dobre Rady Johna Wilsona, bo on tam zajmuje się publicznymi toaletami w Nowym Jorku i ich raczej tragicznym stanem. U Wendersa, no właściwie tak jak powiedziałeś, nie widzimy de facto brudnych toalet. Widzimy czyste toalety, które stają się jeszcze czystsze dzięki interwencji naszego bohatera. Przy czym, a nie wiem, czy się zgodzisz, i tak jak mówię, ten odcinek nie ma być w żadnym znaczeniu skatologiczny, ale ja nie znam innego reżysera poza Wendersem w całym kinie światowym, który pokazałby na ekranie pełen akt ludzkiej defekacji, a on to zrobił, bo w filmie z biegiem czasu jest moment, w którym bohater siada na piasku, dokonuje tej czynności, o której wiemy, i widzimy to w czasie rzeczywistym, więc jest to dosyć ciekawe, że w tym nowym filmie on to całkowicie pominął.
Może jest o toaletach. Wiesz co, chyba w którymś filmie o Peter Ponga Verasa Takula jest bardzo podobna scena jak ta do filmu Wendersa. Ale tak, to jest ciekawe, to jest taka scena, którą się zapamiętuje z filmu z biegiem czasu, bo faktycznie zazwyczaj nie mamy do czynienia z tą czynnością w kinie. No ale właśnie, myślę, że tu jednak mamy do czynienia z pewną dzielnicą, która jest bardzo ekskluzywna, która jest raczej bogata, która jest taką też reprezentacyjną dzielnicą, rozrywkowo, taką też towarzyską i myślę, że też te toalety, one są bardzo nowoczesne, one są takim rodzajem jakiegoś takiego cacuszka designerskiego. Każda jest jeszcze inaczej zrobiona, ma jakiś inny wystrój i tak dalej. Czasami to jest, mam wrażenie, zresztą delikatnie pokazane ironicznie, tak delikatnie to wchodzi w takie rejony Jacques'a Tati, ale tak bardzo, bardzo delikatnie, nie w taki sposób, żeby to zupełnie jakby deprecjonować pomysł na takie coś. To jest taki świat i można to kupić albo nie kupić, natomiast no, pewnie bohater, gdyby miał czyścić inne toalety, to by się akurat tego zajęcia nie podjął, a tak jak już trochę sygnalizowaliśmy wcześniej, to nie jest tak, że on jest prawdopodobnie, no wszystko to wskazuje, że to nie jest tak, że on jest zmuszony ten zawód wykonywać.
To prawda i teraz powiem ostatnią uwagę toaletową w tym odcinku. Mianowicie bardzo się zgadzam z tym, co powiedziałeś, ale podkreślę mój apel do twórców, żeby jakoś tę toaletową socjologię prowadzić. Swoją drogą, teraz pomyślałem, że rzeczywiście u Tatiego nie wiemy, jak w tym nowoczesnym domu w moim wujaszku wygląda właśnie toaleta. Myślę, że tam można by jakiś slapstick, że tak powiem, zainscenizować.
W ogóle wydaje mi się, że toalety, jeszcze jak one się właśnie zmieniały na przestrzeni naszego życia, i jakby do toalet wprowadza się te różne nowinki techniczne, to naprawdę jest źródło komizmu bardzo często, faktycznie przez kino niewykorzystywanego.
To prawda. Może zaraz nam przyjdą jakieś przykłady, a ja tylko ostatnia anegdota, mianowicie jako dziecko przez całe lata jeździłem z moją rodziną do Niemiec Zachodnich, bo tam mieszkała taka nasza daleka krewna. To były lata, końcówka lat 80., początek lat 90. Dla mnie jako dziecka to była podróż do krainy czarów i częścią owych czarów były niemieckie toalety i było to, jak tam właśnie było czysto, niesamowicie nowocześnie. Byłem zafascynowany spłuczkami, umywalkami, różnymi właśnie takimi elementami. To były wszystko toalety na stacjach benzynowych. Natomiast pamiętam, że jak tylko wjeżdżało się do Polski w 89, 90, 91, to ten standard spadał tak drastycznie, że wręcz często czekałem, aż dojedziemy do domu i tam dopiero robiłem to, co trzeba. Natomiast puenta, swoją drogą ta miejscowość nazywała się Gifhorn, ta w Niemczech, i ona jest wymieniona w filmie z biegiem czasu. Bohaterowie mijają tę miejscowość. Puenta jest taka: po latach zaproponowałem mojemu tacie, mojemu bratu i bratankowi, który ma 5 lat, podróż w to samo miejsce po latach. Nie byliśmy tam przez ponad 2 dekady, może nawet 3. I teraz co się wydarzyło? Pojechaliśmy razem, korzystaliśmy z toalety jeszcze po polskiej stronie, po czym pojechaliśmy już na stronę niemiecką, zatrzymaliśmy się przy autostradzie, weszliśmy do toalety i mój 5-letni bratanek wychodzi z tej toalety i pyta: wujku, dlaczego tu jest tak brudno? Po tej niemieckiej stronie. Więc to po prostu się całkowicie odwróciło. Jest to jakieś po prostu niesamowite... Niesamowita zmiana.
Tak, wiesz, to jest jeszcze, bo skoro mówimy o tym, to jest też ciekawe, a myślę, że to może być taki wątek bliski, no bo wszyscy korzystają z toalet, więc można go jeszcze pociągnąć trochę, ale myślę, że to czasami zapominamy o tym, jakie my zrobiliśmy postępy w Polsce. Pod pewnymi względami tak troszkę się nie doceniamy i właśnie, że między innymi ten porządek toaletowy się odwrócił i że często mamy dużo, naprawdę mamy te toalety na poziomie w różnych stacjach benzynowych, na niektórych dworcach i że naprawdę one są zadbane i właśnie tak samo i to widać, że na zachodzie często wcale tak pięknie nie jest. Tak samo na Warszawa czy duże polskie miasta często są bezpieczniejsze niż duże miasta na zachodzie. To całkiem stosunkowo w Polsce się zrobiło bezpiecznie w stosunku do tego też, co było kiedyś. I myślę, że no i też usługi na przykład cyfrowe, usługi bankowe, to są takie rzeczy, które w Polsce działają wiele lepiej. I jak się okazuje, niektórzy twierdzą, pamiętam kiedyś spotkałem kogoś, kto mówił, że toaleta jest takim obrazem właśnie społeczeństwa i że ona najwięcej o tym społeczeństwie mówi. No to w takim razie to by znaczyło, że u nas nie jest tak źle, albo pomyśleliśmy też o tym, że to jest coś, o co warto zadbać, bo to jest coś w końcu też przydatnego ludziom, bo to jest jakby coś bardzo egalitarnego, gdzie wszyscy jakby muszą z tego w jakiś sposób korzystać i są takie miejsca, gdzie naprawdę wszystkie klasy z tych toalet korzystają, bo nie mają innego wyjścia.
To prawda, ale tym mocniej ja zawsze apeluję, żeby w miejscach takich jak dworce te toalety były jednak niepłatne. Natomiast dla mnie, dla wielu osób komunizm w Polsce się skończył, kiedy Joanna Szczepkowska ogłosiła to w telewizji. Ja zawsze mówię, że dla mnie komunizm się skończył tak naprawdę, przynajmniej w mojej głowie, mniej więcej w roku 2011, kiedy podsłuchałem rozmowę brytyjskiej rodziny na dworcu centralnym w Warszawie. Dziewczynka wróciła z toalety i powiedziała rodzicom: Mommy, daddy, did you see the toilet? It's amazing. Pomyślałem, jeżeli brytyjska dziewczynka jest zadziwiona polską toaletą, to znaczy, że rzeczywiście, potwierdzam twoje słowa, dokonał się pewien cywilizacyjny skok.
No ale ty miałeś doświadczenia z Tokio, ja nie miałem doświadczeń japońskich, miałem koreańskie. Tam to podobnie wygląda, więc te faktycznie jakby świat toalet w wysoko rozwiniętych krajach azjatyckich to jest jakby odrębny świat jeszcze w stosunku do tego, co my mamy, no bo tam też jakby wychodzi się z założenia, że toaleta powinna spełniać, czy ubikacja po prostu mówiąc wprost, spełniać dużo więcej funkcji niż tylko to, co jest u nas.
To prawda. I teraz przechodząc do innych przestrzeni w tym filmie, chciałem się przyjrzeć mieszkaniu bohatera. I to jest pytanie trochę osobiste, ale nie inwazyjne. Mianowicie to mieszkanie jest pokazane jako bardzo uporządkowane. Te książki, prawda, są uporządkowane jakoś tak kolorami, kasety, wszystko ma swoje miejsce. Śpi na takim materacu, który jest składany zawsze w to samo miejsce. Ja, kiedy widzę taki porządek, mimo że nauczono mnie go jakoś tam pożądać trochę, to jednocześnie zawsze się go boję, bo wydaje mi się, że za takim porządkiem musi się skrywać jakiś rodzaj kompulsywnych zachowań. Jaki jest twój stosunek do tego mieszkania? Czy dla ciebie ono jest emanacją właśnie spokoju głównego bohatera? Czy jak patrzysz na ten taki idealnie uporządkowany kokon, który on sobie zbudował?
To znowu jest temat pewnie, w którym byśmy zupełnie inaczej porozmawiali, gdybyśmy porozmawiali z kimś, kto się zna na Japonii. No bo znowu pewnym stereotypem dotyczącym japońskich również wnętrz jest to, że to są bardzo uporządkowane miejsca i po prostu Japończycy umieją w porządek w taki sposób, w jaki my nie umiemy albo umiemy bardzo rzadko. Mój osobisty stosunek jest taki dwojaki też, no, z racji po prostu moich takich przymiotów, że ja jestem raczej człowiekiem bałaganiarskim i raczej lubiącym też pewien nieład i się czujący czasami właśnie paradoksalnie bezpieczniej w pewnym nieładzie niż w nadmiernym porządku, ale jakby to podziwiam. Znaczy ja myślę, że na pewno jest to coś więcej niż tylko po prostu wystrój mieszkania, ale jest to część jakiegoś ogólnego takiego modus operandi tego bohatera, że to jest tak jak obserwujemy właśnie rutynę, co też na przykład dla mnie tak daleko idąca rutyna, czy w ogóle ja raczej też rutyna jest dla mnie czymś takim raczej zbyt restrykcyjna, raczej czymś, co by mnie tak podcinało skrzydła, niż by mnie uskrzydlało, no to on na pewno tego potrzebuje i to jest tam gdzieś ważne, ale myślę, że ten porządek jest częścią właśnie tego, co on sobie zbudował i co daje mu to poczucie bezpieczeństwa. I tak, masz rację, że można by tam szukać czegoś mrocznego, no ale to już jest w ogóle pytanie o to, co sądzić pewnie też o tym modelu kulturowym, który panuje w Japonii na przykład.
Tak, bo wiesz, ja miałem takie momenty w tym filmie, tak, też wiemy o karierze Marie Kondo, tak, i tym właśnie sposobie zarządzania przestrzenią. Natomiast ja sobie tak myślałem chwilami, czy gdyby ten film troszeczkę inaczej zmontować, albo dać mu, nie wiem, jakieś małe takie zrobić zmiany, na przykład w voice-overze, albo zrobić subwersywny akt i puścić go na podwójnym seansie z Dniem Świra, to czy nie zauważylibyśmy, że w tym bohaterze jest jakaś granicząca z chorobliwością właśnie potrzeba kontroli, że tam wszystko jest tak bardzo ustawione, że, bo tak, no Adaś Miałczyński tam sobie odliczał, tak, te wszystkie rzeczy, natomiast tutaj jesteśmy moim zdaniem blisko takiego stanu i dlatego chcę się uchwycić tego, co ty powiedziałeś, że w drugiej części filmu, dlatego ten film mi się tak bardziej spodobał za drugim razem, ta rutyna pęka, że tam ona zaczyna z niej prześwitywać coś zupełnie innego, inne emocje. I jak ty widzisz tego bohatera, jaki on się wyłania, kiedy już ta rutyna, jak to ładnie nazwałeś, ta zbroja, jednak ma pewne uszczerbienia, że tak powiem. To kim jest ten człowiek? Czy rozpoznajesz w nim też innych bohaterów Wendersa może?
To jest właśnie ciekawe, że to jest taki człowiek, który tak jak w Paris, Texas jest zagadką. To, że on dosłownie nie mówi i że bardzo długo musimy, chyba pół filmu musimy czekać, aż on wypowie pierwsze zdanie. Wydaje mi się, że to jest człowiek, który ma z jednej strony, pewnie do tego jeszcze dojdziemy, jak to ostatecznie jakby film do tego podchodzi, ale myślę, że to jest człowiek, który ma ten rodzaj rytuału i ten rodzaj jakiejś zbroi i tego świata, który sobie wykreował, bo to jest dla niego ważne i myślę, że też film mówi o tym, że każdy ma trochę prawo sobie coś takiego zbudować. To jest ważny w ogóle temat tego filmu, a zarazem oczywiście on bardzo się boi tego utracić. I to widać, że kiedy jakby pojawiają się pewne elementy, które mu zaburzają to, to on jakby wychodzi troszkę z tej swojej dobroduszności, nie staje się człowiekiem, nie wiem, złym czy agresywnym, ale jest, potrafi się rozgniewać. Jest kilka takich scen, chyba dwie sceny, gdzie on jakby jest trochę zły, albo się zaczyna gniewać, zaczyna się złościć. I widać moim zdaniem w nim to, że jeśli to się gdzieś w jakiś sposób naruszy, no to zacznie wychodzić to wszystko, co dla niego było ważne, żeby nie mieć z tym do czynienia, żeby od tego gdzieś uciec. A zarazem wydaje mi się, że to, co on znajduje pozytywnego w takim zbudowaniu sobie świata, jest dla niego naprawdę dobre.
No ale poczekaj, bo tutaj musimy się nad tym zatrzymać, bo mówisz, że no jednak mówisz o pewnym rodzaju cenzury, czy autocenzury, tak? Że dopóki on jakby, to też są tematy linczowskie, ale pewnie w to już nie wejdziemy. Znaczy, że dopóki on dokonuje takiej jakby cenzury swojej rzeczywistości, w której jest miejsce na zdjęcia, które wykonuję analogowym aparatem, jest miejsce na tą pracę, jest zdjęcie na muzykę, której słucha, o której zaraz powiem osobno. No to wszystko jest dobrze, ale wiesz, nie ma takiej cenzury, która sprawi, że to wszystko, co niechciane, nie zapuka do tych drzwi. Zapuka na 100%. I moim zdaniem trochę miarą człowieczeństwa, niestety trudno, jest to, co robisz w tych momentach, tak? Kiedy ta rzeczywistość puka tak bardzo, bardzo mocno. A mam wrażenie, że w tych momentach ten bohater sobie jednak nie radzi. Czyli ta zbroja... nie wiem.
Myślę, że to zależy. Ja myślę, że to zależy, bo mam wrażenie, że są takie momenty, w których on sobie radzi, ale są też takie, w których za bardzo się boi, że będzie musiał się jakby wrócić do czegoś, co dla niego było bardzo bolesne, czy bardzo, bardzo gdzieś dotkliwe. I to jest oczywiście do dyskusji, jak to oceniać, ale nie mam wrażenia, że on sobie z tym nie radzi w taki sposób, żeby robił komuś krzywdę na przykład. On na pewno wtedy nagle zaczynają się pojawiać w nim te uczucia, których on by wolał nie mieć na co dzień, czyli jakiś, nie wiem, rodzaj zniecierpliwienia, jakiś rodzaj zdenerwowania, ale też to nie jest człowiek, który byłby jakoś, który kiedykolwiek w tym filmie stałby się jakoś tak fundamentalnie nieżyczliwy, czy tak fundamentalnie robiący komuś, nie wiem, krzywdę, robiący komuś coś bardzo złego, ale on po prostu wyraźnie gdzieś zaznacza tą swoją granicę. I myślę, że trochę ten film w ogóle o tym jest, że z jednej strony wszyscy tych granic potrzebujemy, a z drugiej strony one zawsze muszą się w jakiś sposób zawalić. I teraz jest pytanie jakby, gdzie znaleźć tą równowagę między jednym a drugim.
Okej. To tego użyję, żeby przejść do tematu muzyki w tym filmie, bo on moim zdaniem się łączy z tym, co mówisz. Mamy ścieżkę dźwiękową złożoną właściwie całkowicie z utworów nagranych i napisanych, powiem, przed rokiem 1976. Większość to są lata 60. i wczesne 70. Lista jest długa, no ale powiedzmy, że znacząco wymienię The Animals, The Velvet Underground, Patti Smith, która kilkakrotnie się jej piosenka Redondo Beach pojawia, i oczywiście finałowa Nina Simone, którą chciałbym osobno skomentować. Nostalgiczna playlista, na dodatek na analogowych kasetach, co jest tutaj dosyć ważne. Przypomnę, że bohaterowie z biegiem czasu mieli adapter w samochodzie, tutaj jest ten kasetowy magnetofon. Ty też znasz się lepiej po prostu na muzyce niż ja. Powiedz mi, jak patrzeć na tą playlistę twoim zdaniem i jakie tutaj widzisz wybory Wendersa?
Znaczy, ja myślę, że to jest, że na to można też znowu bardzo patrzeć różnorodnie i znowu każdy będzie trochę inaczej tego bohatera oceniał, bo mówiąc jakby przenosząc na polski grunt, to można powiedzieć, że to jest taki bohater, który reprezentuje tak przysłowiowych, tak zwanych wychowanych na trójce, czyli to pokolenie, które jest wychowane właśnie na tym kulcie starego rocka albo starej właśnie tej powojennej, czy z lat 60., 70., to jest taki złoty okres tej wczesnej kontrkultury, gdzie ona się rodziła i że wtedy właśnie było wszystko najlepsze i tak dalej. A z drugiej strony, no jest to, i można też na to patrzeć właśnie, że to jest taki trochę dziaders, taki, zresztą on taki jest. I myślę, że ten film też pokazuje go trochę ironicznie.
Bo jest to muzyka amerykańska, dodajmy.
Amerykańska albo brytyjska. No, to jest właśnie to, że no, ten British Invasion w tamtych czasach też miał bardzo duże znaczenie i to, że to jest ta muzyka, no to właśnie to jest ta muzyka, która kształtowała to pokolenie i która ma ten taki nimb, że ona jest właśnie tą prawdziwą muzyką popularną, być może też dlatego, że właśnie jakby ona była wcześniej, a nie później. I myślę, że ona po prostu też pokazuje człowieka, który lubi się zamykać w tym świecie, który jest mu znajomy i który jest dla niego bezpieczny. No a zarazem, patrząc na to z drugiej strony, właśnie tak troszkę wiadomo, że Jarmusch i Wenders to są sobie bardzo bliscy twórcy, albo na przykład Kaurismäki też, bo u Kaurismäkiego to rozmawiałeś przy okazji jego najnowszego filmu o tym, jak bardzo Kaurismäki lubi zanurzać się w tym świecie dawnym i że ten świat dawny, taki bardzo analogowy, jest rodzajem takiego antidotum na to, co jest w dzisiejszym świecie, no to też można na to popatrzeć w taki sposób, bardziej życzliwie dla tego bohatera, że nie tylko on jest reliktem jakby swojej epoki, który bardzo się gorączkowo trzyma tego, na czym się wychował, ale po prostu też jakby szuka znowu jakiejś równowagi. To znaczy, że ten świat wokół niego działa w jakiś sposób, a on po to, żeby nie zatracić jakiegoś sensu, trzyma się czegoś, co jest bardzo od tego świata inne. Ale znowu wydaje mi się, że to jest w nim ciekawe, że on cały czas jakby siedzi właśnie w tym kręgu takim magicznym, którym się odgradza od tego świata, ale to wcale nie znaczy, że jest wobec tego świata spoza tego kręgu agresywny, tylko po prostu jest raczej asertywny. I moim zdaniem to jest bardzo ciekawe u niego, bo on się wymyka takim bardzo prostym ocenom. Ta relacja też między nim a na przykład tymi młodymi ludźmi, tam jest ta para, gdzie ten chłopak jest zakochany w niej, a ona się fascynuje trochę właśnie. On jakby też wstrzelił się jakby w taką modę znowu na taki powrót do analogu, do takich starych rzeczy. Więc zupełnie nie ma pojęcia, o co chodzi, ale gdzieś jest w niej, jest coś fascynującego w tym bohaterze dla niej i w tych jego wyborach muzycznych. I ja bym na to właśnie w ten sposób patrzył, że troszkę jest w tym coś ironicznego, ale jest to też opowieść właśnie o kimś, kto ma potrzebę zachowania tej własnej autonomii, ale możemy właśnie na to różnie spojrzeć, ale to też ma swoje plusy. Może to jest, ja myślę, że w ogóle w tym filmie jest taki postulat troszkę tego, że żeby żyć we współczesności, nie dać się przez nią zeżreć, to każdy też musi tworzyć trochę ten własny świat wewnątrz niej. To jest ten dialog, który też tam się pojawia między bohaterem a tą jego siostrzenicą, gdzie on mówi, że jest świat i w tych światach są światy. Żeby naprawdę być życzliwym dla innych ludzi, nie da się być życzliwym całkowicie dla wszystkich, tak całkowicie otwartym dla wszystkich. Trzeba mieć pewien rodzaj selektywności. I wydaje mi się, że to jest coś, co jest ciekawe w tym bohaterze. To tak, gdyby chcieć obronić to, bo oczywiście możemy na to popatrzeć w ten sposób, że to jest bohater, który kompulsywnie chce mieć kontrolę, trzyma się tego, co zna, właśnie ma porządek w mieszkaniu i tak dalej, ale mam wrażenie, że właśnie ten film stara się na to spojrzeć troszkę inaczej, mniej stereotypowo. Zauważyć to jako ograniczenie, ale zauważam, że zarazem, że ten pewien rodzaj ograniczenia może nawet jest potrzebny w jakimś sensie.
No to się w ogóle wpisuje w taki teraz trend, bo mówi się, jest nawet taka książka Cala Newporta pod tytułem Digital Minimalism, czyli właśnie takie dążenie do minimalizacji swoich interakcji ze światem online'owym. Wiemy na przykład o niektórych postaciach kultury, takich jak Christopher Nolan, którzy podobno nawet nie mają maila, prawda? Kręcą na analogu. Chociaż zazwyczaj się to kojarzy z ludźmi lepiej zarabiającymi niż czyściciel toalet w Tokio, ale tak czy owak jest to jakiś taki postulat, dobrze użyłeś tego słowa, takie kino postulujące coś, że jest jakiś sposób interakcji z tą naszą przebodźcowaną rzeczywistością, gdzie można sobie zbudować taki troszkę odrębny dom. W ogóle mi się to wydaje ciekawe określenie, takie kino postulatu egzystencjalnego, to znaczy kino, które stawia nam jakiegoś bohatera i teraz nie jako spiżowy wzór zawsze do naśladowania, ale tak, jednak tak, jako możliwość, prawda, że jest, tak, jest też taki człowiek, który znalazł taki sposób na szczęście. Ta lista...
Tak. Przy czym to... To właśnie to jest też ciekawe, że to pewnie też będziemy o tym za chwilę mówić, że to nie jest jedno, to nie jest szczęście, które jest jakąś taką jednolitą falą szczęścia cały czas, że on jakby jest cały czas właśnie w tym idylicznym stanie. To właśnie wcale tak nie jest. Ale jakby on płaci jakąś cenę, a zarazem coś jednak dostaje dobrego też od świata i coś jest w stanie być może też dlatego jest w stanie coś światu dać, że do tego świata podchodzi selektywnie, jakoś asertywnie.
Tak, chociaż ciekawe jest, że w tym pokoleniu właśnie Wendersa co najmniej kilku jego kolegów też zrobiło takie postulatywne filmy, pokazując nam, prawda, Jarmusch zrobił Pattersona, prawda, kierowca autobusu, jednocześnie trochę poeta. Mike Lee zrobił Happy Go Lucky, bohaterka Sally Hawkins była moim zdaniem kimś takim, prawda? Należy uśmiechać się do świata, a nie z tym światem się kłócić. W Polsce Eddie jest takim bohaterem trochę u Trzaskalskiego, moim zdaniem, ale to troszeczkę inny moment.
Tak, tylko właśnie wydaje mi się, że jednak jest spora różnica, bo ja też myślałem o Eddie i tak spodziewałem się, że ten przykład przytoczysz, ale wydaje mi się, że jednak jest spora różnica między takim bardzo naiwnym idealizowaniem kogoś takiego jak Eddie w filmie, który jest bardzo sztuczny też, bardzo oderwany jakby od jakiejkolwiek jakiejś rzeczywistości też takiej I egzystencjalnej, i społecznej tak naprawdę, bo jedno i drugie jest moim zdaniem takie dość wydumane w Edim. A mam wrażenie, że jednak trzyma się pewnych ryzów Wenders w tym swoim filmie i że jeśli przyjąć, że właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, ten świat, w którym on funkcjonuje, te toalety tak działające w tej konkretnej dzielnicy są wiarygodne, to myślę, że background psychologiczny, o którym niewiele się dowiadujemy, ale jednak dowiadujemy się ważne rzeczy, też są wiarygodne u tego bohatera. A myślę, że to, ta postulatywność takiego, a nie innego życia u Wendersa, to jest w ogóle coś takiego, do czego on starał się zmierzać przez całą swoją twórczość, bo jak pytałeś, czy ten bohater jest inny, czy podobny, to u Wendersa zawsze, mam wrażenie, było takie pragnienie, które na przykład ja mnie bardzo urzekało w jego filmach. I ja na przykład mam wrażenie, że ja się dużo nauczyłem właśnie przez to, że ja oglądałem filmy Wendersa w takim okresie formacyjnym. Ja się z niej bardzo wiele nauczyłem, co do takiego stosunku do rzeczywistości, do krajobrazu, do ludzi właśnie. I na mnie to bardzo działało i mam wrażenie, że ja zacząłem potem szukać po prostu w świecie tego typu interakcji. Natomiast Wenders właśnie bardzo pokazywał zawsze to, że w tym świecie pełnym obrazów, filmów, nadmiaru pewnej teorii też, która ten świat opisuje, to takie bardzo proste spotkanie człowieka z człowiekiem jest kluczowe. I wydaje mi się, że taką niezwykle piękną, ja przynajmniej wierzę w jej taką autentyczność tego pragnienia, takiego zetknięcia się z rzeczywistością, jest ta sekwencja, czy dwie sekwencje właściwie, kiedy przy takiej budce z kawą spotyka się Peter Falk z Bruno Gantzem w Niebie nad Berlinem. Że to jakby to pragnienie tego anioła, żeby przeżyć coś takiego, gdzie jest taki bardzo prosty kontakt z rzeczywistością, jest dla niego bardzo znaczący. I potem on ten faktycznie przeżywa, przychodzi, wypija tą kawę i ta kawa nawet nie jest dobra, ale sam fakt, że ona nawet nie jest dobra, jest cudowny, bo ona jest prawdziwa. I Wenders pisze też eseje. On kiedyś napisał kiedyś o tym, że miasta... Z jednej strony, bo to jest też człowiek bardzo rozdarty, on jest zafascynowany tym nadmiarem obrazów, a zarazem go to przeraża. I chciałby, żeby tych obrazów były mniej, żeby ich było na tyle dużo, żeby one coś znaczyły. Bo jak jest ich za dużo, to one stają się bez znaczenia. I że to jest trochę przerażające. Tak samo kiedyś pisał o tym, że miasta powinny zawsze być tak budowane, żeby w centrum tego miasta można było dotknąć bezpośrednio ziemi, na której to miasto jest zbudowane. I myślę, że to jest gdzieś coś takiego, że on się właśnie, nawet teraz, już będąc starszym człowiekiem, cały czas ma tę fascynację tymi nowymi maszynkami do tworzenia obrazów, do opowiadania o świecie, nie wiem, do słuchania muzyki, a zarazem jakby zastanawia się, na ile można ocalić rodzaj takiej autentycznej relacji człowiek-człowiek, człowiek-natura, człowiek-ziemia i szuka tej relacji straszliwie. I że to jest ciekawe też, że samo w ogóle kino jest taką machiną, która zarówno, i to jest tematem też takim ukrytym moim zdaniem nad Berlinem, że kino jest taką machiną, która zarazem tego obserwatora przybliża i oddala od tego, co obserwuje. I zamyka, bo można zobaczyć głębiej, a jednocześnie zamyka tego artystę, tego filmowca w jakimś takim kokonie, który sprawia, że nie można dotknąć bezpośrednio tego, kogo się filmuje. I to jest bardzo, bardzo ciekawy temat w ogóle życia w tym świecie technologicznym, życia w nowoczesności. I u Wendersa to jest ważne i to tutaj też jest ważne.
No w ogóle chyba w tym filmie, którego nie widziałem, czyli właśnie Aż na koniec świata, nawet te wszechobecne obrazy przekazują jakąś chorobę, tak? Że one zarażają.
I to znaczy, tam jest ciekawy temat, który nawet mam wrażenie, bo to jest film, który sam Wenders uważał za takie dzieło życia. On nawet do dzisiaj szaleńczo uważa, że to jest jego najlepszy film. Moim zdaniem nawet w tej wersji bardzo reżyserskiej to jest film pod wieloma względami pęknięty, nieudany, za długi i w innych miejscach niejasny, ale teraz jak pojawia się AI, które też może kręcić filmy, czy może tworzyć obrazy według tego, co sobie wymyślimy, tam się pojawia taki postulat w tym filmie, że maszyny, które pozwolą nam żyć w naszych snach, sprawią, że już nigdy nie będziemy chcieli z nich wyjść. I że my zawsze tak naprawdę z jednej strony dążymy do realnego kontaktu z rzeczywistością, a z drugiej strony chcemy gdzieś złapać te nasze sny. I być może przez to, że na przykład kino pozwala nam śnić, ale jednak nie możemy wejść do tego snu, to daje nam to jest jakaś ta bezpieczna granica. Natomiast tam jest takie coś, że jeśli będziemy mogli zamieszkać w naszych snach, to będzie jakby ostateczne zniszczenie jakby więzi społecznych. To jest, wydaje mi się, jakoś tam ciekawa myśl w obliczu nowych możliwości, które też będą się rodzić, jeśli chodzi o produkowanie obrazów prosto z naszych głów. Ale myślę, że bo mnie się troszkę w dzisiejszych takich dyskusjach, to jest dla mnie dość ważne w ogóle, co się, ta część twórczości Wendersa, i to się też pojawia w Perfect Days troszkę, że bardzo łatwo w takich naszych dyskusjach o współczesności, o technologii, o naszych relacjach z technologią i z rzeczywistością poprzez technologię, wpadamy albo w takie jakieś idylliczne, idealistyczne wizje przyszłości, takie jakieś, już teraz coraz mniej wpadamy, ale kiedyś wpadaliśmy w takie jakby, że prawda, technologia nam wszystko uratuje i będziemy żyć w jakimś takim cudownym, wirtualnym świecie, gdzie będzie wszystko wyglądało tak, jak chcemy, a zarazem jest ta druga opcja, która jakby pokazuje, że to wszystko zmierza do jakiejś wielkiej zagłady, do jakiejś takiej wielkiej apokaliptycznej wizji, i mam wrażenie, że u Wendersa jest coś takiego, że da się jednocześnie w tej rzeczywistości istnieć, ale trzeba być wobec niej asertywnym właśnie. Że trzeba jakby mieć te granice, w której czerpiemy na przykład z technologii, ale do tego momentu, do której ona nam coś daje, a nie przyjmujemy wszystko, co ona nam narzuca.
To ja mogę się tylko podpisać pod takim postulatem Wima Wendersa, tylko że on jest cholernie trudny, bo my możemy być asertywni nawet w stopniu no dużym, ale ta rzeczywistość jest niesłychanie agresywna, tych rzeczywistość, tych obrazów. To znaczy, mi się wydaje, że koszmar tego, że możemy w obrazach zamieszkać, już się wydarzył. W pewnym sensie on dzieje się nawet teraz, bo jesteśmy dwoma tutaj, wiesz, kwadracikami na tym Zoomie. Ale znaczy, chcę postawić pewną tezę, to znaczy ja bardzo sympatyzuję, jako też chyba dziaders jednak, z tym projektem Wendersa, który on tutaj przedstawia w Perfect Days, to znaczy, że jeżeli uda nam się, że tak powiem, odsączyć tą dopaminę, w której pływamy, tak, i jeżeli uda nam się przefiltrować obrazy i zostawić, powiedzmy, tylko te analogowe i zrezygnować z Bluetootha i pozostać z cudowną muzyką Animalsów na analogowej taśmie, no to, że wtedy zbudujemy sobie ten szałas. Tylko że ja mam takie poczucie, że ta rzeczywistość wokół jest jednak zbyt silna i zbyt agresywna, żeby jednostka potrafiła to sobie tak, wiesz, do końca przefiltrować.
Być może, ale no, wiesz, ale ja też nie wiem, czy musimy właśnie popadać aż tak pesymistycznie w to, bo mi się wydaje, że jednak też jest ważne, żeby gdzieś uczyć tej selektywności, bo to też, jakby to już wchodzę w taką kwestię, nie wiem, edukacji medialnej, edukacji, która się zajmuje technologią i że jakby to uczenie selektywności jest mimo wszystko ważne, bo technologia daje bardzo dużo ciekawych rzeczy. No Wenders kiedyś był wielkim przeciwnikiem w ogóle kręcenia taśmy cyfrowej, znaczy na kamerach cyfrowych, i w końcu się jednak przemógł i kręci. Perfect Days też jest nakręcone na cyfrze i jakby, czyli zauważył, że jednak to też może nieść ze sobą pewne plusy i nie musi całkowicie wytracić tej wartości, którą miało stare kino. Tylko jakby wydaje mi się też, że bardzo ważny jest taki gest pewnej świadomości, to znaczy na przykład to, że bohater słucha utworów, które są dość precyzyjnie dobrane, to znaczy on wie, czego słucha. I to też ma znaczenie, że być może jakby ten gest taki, kiedy staramy się mieć jakieś bardzo świadome relacje z tym, co jest wokół, czy muzyka, której słuchamy, jakby zastanawiamy się nad tym, czego słuchamy. I ta relacja też z ludźmi jest jakby związana z jakimś takim zastanowieniem się nad tym, czy takim zatrzymaniem się, że to może być jakimś takim właśnie, jakimś takim rodzajem niegłupiego może postulatu.
No ale mnie nie musisz przekonywać do tego, natomiast ja mam pytanie do ciebie jako do edukatora, który wielokrotnie staje przed pełną salą młodych ludzi, czasem bardzo młodych, obserwujesz ich, widzisz też, jak oni wchodzą w interakcję z obrazami. Nie chcę uderzać w żadne fatalistyczne tony, tylko po prostu o twoją pragmatyczną obserwację. Czy twoim zdaniem ten postulat jest chociaż w części realizowalny? To znaczy, żeby oni odłożyli TikToka. Strasznie stereotypizuję teraz, bo ja nie mówię, że TikTok jest zły, tylko czy twoim zdaniem jakby ta propozycja Wendersa może być dla nich atrakcyjna?
To znaczy, ja myślę, że może być atrakcyjna, bo troszkę zbyt łatwo, skoro weszliśmy już w takie bardzo dyskusje, ale one są bardzo wendersowskie właśnie na temat tego, jak technologia nas zmienia i jak na nas wpływa. Myślę, że trochę zbyt łatwo jakby z góry stwierdzamy, że kogoś coś nie zainteresuje. Nie wiadomo właściwie, dlaczego tak stwierdzamy, czasami nawet nie sprawdzając. Na przykład ja bardzo często, to jest moje takie częste doświadczenie, nie zawsze się to udaje, ale często się udaje, kiedy na przykład słyszę, że nie da się mówić do młodych ludzi na przykład dłużej niż, nie wiem, 15 minut, albo nie da się mówić do młodych ludzi nie mając za sobą prezentacji. Że muszą patrzeć na obrazy, bo inaczej nie będą słuchać. A tymczasem się okazuje, że jak się spróbuje, to czasami chcą, czasami nie. Ale jak się okazuje, jeśli jest ciekawy temat, nie wiem, jest jakaś ciekawa rozmowa, to jak najbardziej. I potrafią się skupić czasami na dłużej niż niektórzy twierdzą, że się potrafią skupić. Tylko mam wrażenie, że czasami my jakby z góry stwierdzamy, że to się nie uda. Nie wiadomo, jakby są pewne takie obiegowe opinie na temat tego, jak to działa. I myślę, że też jakby kiedy demonizujemy same narzędzia, na przykład demonizujemy, nie wiem, TikToka czy jakieś medium konkretne, to też wylewamy dziecko z kąpielą, bo jakby znowu chodzi o to, żeby z danego medium właśnie starać się korzystać świadomie i trochę wiedzieć, jak ono działa. I też bardzo często młodzi ludzie chętnie tego słuchają, chętnie się potem zastanawiają nad tym. Natomiast czy, jak ty mówisz, jak duża ich część będzie potem działać świadomie? Pewnie taka sama, jak w naszym pokoleniu, czy w pokoleniu naszych rodziców, ile osób świadomie korzystało z telewizji, a ile po prostu jakby też pozwoliło troszkę, żeby ta telewizja przejęła kontrolę nad ich życiem na przykład. To myślę, że to w każdym pokoleniu wygląda podobnie. Natomiast oczywiście dzisiaj jest trochę więcej tego nadmiaru. To jest jakoś tam problematyczne, ale wydaje mi się, że nie jest utopijnym myślenie o tym, że można do tego podejść bardziej świadomie. Zresztą to inaczej, jeśli nie będzie tak, to się wtedy wszystko źle bardzo skończy. Ja trochę nie wierzę, żeby już się wszystko kończyło, że bo takie same głosy były właśnie 20 lat temu o telewizji, kiedyś było o radiu, a nawet jak dojdziemy do Platona i do jego opisów, to nawet on opisywał przecież, że uważano kiedyś, że pismo doprowadzi do zguby, dlatego, bo sprawia, że ludzie nie mają wiedzy w głowie, tylko mają ją na zewnątrz, bo z tego będą głupi. I że to doprowadzi do jakiejś zguby w ogóle całych narodów i cywilizacji. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, nie? Tym bardziej, że jak się pojawi, to McLuhan też o tym pisał, że jak się pojawi jakaś nowsza technologia niż te, które są teraz, to nagle zaczniemy romantyzować Facebooka na przykład. Zaczniemy widzieć w nim coś bardzo szlachetnego, bo na tle czegoś nowego nagle się okaże, że on miał bardzo dużo zalet. I to jest takie bardzo względne. Natomiast jeszcze jedna rzecz co do tej muzyki, bo myślę, że to jest ważne też w Perfect Days, że mówiłeś, że chcesz jeszcze o Nini Simone powiedzieć, ale jednak najważniejszy dla tego filmu jest to, co się odnosi do tytułu, czyli piosenki Lou Reeda. Akurat w filmie są dwie. Jest piosenka Pale Blue Eyes, jeszcze dla Velvet Underground napisana, I właśnie Perfect Day. Perfect Day się pojawia między innymi w napisach końcowych w takiej fortepianowej wersji, ale to jest bardzo, bardzo ciekawe. W ogóle sam Lou Reed jest bardzo ciekawy. Był ciekawym twórcą, który się borykał bardzo głęboko z własnymi demonami i szukał jakiegoś rodzaju poradzenia sobie z nimi. I między innymi w ostatniej części życia, jak był związany z Laurie Anderson, taką artystką nowojorską, ona go wprowadziła trochę w świat buddyzmu, on ćwiczył też tai chi. Tai chi, pamiętamy, gdzieś było wprowadzone w After Sun. Ten temat się pojawił, tai chi jako właśnie taka próba radzenia sobie z czymś, z czym sobie nie radzimy. Ale w ogóle Lou Reed przez całą swoją twórczość, tak w tych najbardziej przejmujących utworach, gdzieś się tym zajmował, jakby tym szukaniem azylu wobec też własnych demonów i wobec takiego okrucieństwa świata i gdzie można jakieś taką równowagę znaleźć. I ten Pale Blue Eyes to jest ciekawy utwór, bo to jest taka ładna piosenka, ona się tak zaczyna, przynajmniej ładna jeśli chodzi o melodię, ale ona jest nieoczywistą piosenką miłosną i tam sobie jedzie ten bohater Perfect Days, leci ta piosenka i tam jest o tym, że Lou Reed śpiewa, że taką miłosną piosenkę do dziewczyny, ale śpiewa o tym, że most of time you just make me mad. Czyli pisze o tym, że ona go wkurza, śpiewa o tym, że ona go wkurza, że czasami jest dzięki niej smutne, czasami wesołe, ale przez większość czasu go wkurza. A potem jednak jakby ceni te jej blado-niebieskie oczy. I to jest bardzo nietypowa piosenka miłosna i podobnie jest na przykład z House of the Rising Sun, które też nie jest żadną piosenką jakby opiewającą piękno świata, tylko to była piosenka opowiadająca o domu uciech, do którego był też porównany biznes muzyczny. i to też jest ważna piosenka. I mam wrażenie, że w tych wszystkich piosenkach, czy w większości piosenek, nie we wszystkich, ale w dużej części tych piosenek, które bohater słucha, jest pewien rodzaj ambiwalencji. Jest właśnie opowieść o tym, że świat to nie jest przyjemne miejsce, albo jest bardzo wiele rzeczy, które nami miotają, ale jest poszukiwanie jakiegoś miejsca, w którym możemy się czuć w miarę bezpieczni. I ten Perfect Day to jest też niezwykła piosenka Lurida, no bo to jest opowieść o takim dniu, który autor piosenki, podmiot liryczny spędza z kimś, być może z kobietą. Niektórzy to interpretowali, że to jest piosenka o haju narkotykowym. I z tym kimś jest mu dobrze przez chwilę, ale to jest bardzo ulotne. Robimy bardzo zwykłe rzeczy. To jest właśnie to, czym Bender się tak zachwyca, że karmimy zwierzęta w zoo, pijemy sobie coś w parku, a potem idziemy do kina, ale ten dzień się skończy i tam jest takie bardzo ważne zdanie jeszcze, że spędziłem ten dzień z tobą i sprawiłeś albo sprawiłaś, że poczułem się kimś innym, kimś lepszym. I to jest jakby, że zapominam o sobie i że poczułem, że myślałem, że jestem kimś lepszym, kimś innym. I to jest właśnie ważne, że jakby to... Ten świat, w którym porusza się bohater Perfect Days, to jest świat bardzo pełen bardzo dużej ilości jakiejś rozpaczy, jakiejś niemożności i mam wrażenie, że on szuka sobie takiego malutkiego miejsca, w którym będzie w miarę stabilnie, ale ten film wcale nie mówi o tym, że to na zawsze jakby rozpędzi to coś okrutnego i złego, co wokół niego krąży, bo tak się nie da po prostu.
No widzisz, cieszę się, że o tym powiedziałeś, bo ty mnie skierowałeś, żeby się tej piosence też bardziej przyjrzeć już po seansie. Wiesz, bo tutaj dochodzimy do bardzo subtelnej rzeczy, mianowicie tego, że rzeczywiście w tej piosence są te słowa, o których ty powiedziałeś, czyli "You made me forget myself, I thought I was someone else". Czyli jest to piosenka o ucieczce od siebie, de facto, w coś innego. Natomiast Wenders też, jako artysta, dokonuje pewnego subtelnego aktu selekcji i cenzury, ponieważ nie puszcza tego fragmentu piosenki w swoim filmie. Urywa tą piosenkę dokładnie tam, gdzie ona jeszcze może być traktowana jako apoteoza tego idealnego dnia, powiedzmy we dwoje. Co pokazuje, że jest w tym filmie taka intencja jednak pewnego wygładzenia, moim zdaniem, tych takich ostrzejszych kantów. Ale jest jeszcze jeden zabieg i to nas przeprowadzi też do Niny Simone, czyli do finału tego filmu i do naprawdę, powiedziałbym, jednego z bardziej monumentalnych finałów w historii kina Wendersa, kiedy to bohater jedzie samochodem, jest ranek, zalewa jego twarz złote światło poranka, niemalże Rising Sun, no i słucha piosenki Niny Simone Feeling Good. To też bliska mi piosenka, to jest jedna z ulubionych piosenek mojej mamy i zawsze jej słuchała wiele, wiele razy. Feeling Good, to naprawdę taka, no też dla mnie ważna piosenka, piękna. Natomiast to jest oczywiście piosenka o tym, że czuję się dobrze. Dostajemy ujęcia bohatera, patrzy na drogę i widzimy te stricte wendersowskie ujęcia zza szyby jadającego samochodu, prawda, które we większości jego filmów się pojawiają. I powoli na jego twarzy pojawia się uśmiech, powoli wręcz pojawiają się łzy szczęścia. Mnie ten finał się kojarzy trochę z finałem Nocy Kabiri, filmu, który jest już na twojej liście ulubionych filmów, czyli ten uśmiech, który trochę przezwycięża trudy życia.
Ale który jednocześnie jest płaczem.
Tak. Ale który jednocześnie jest płaczem, dokładnie, więc jest i to, i to. Dla mnie to jest trochę autoportret Wendersa, który w tej drodze, w tej właśnie road movie, prawda, odkrywa to coś, co jest dla niego najważniejsze. Ale wiesz co, powiem ci, to jest subtelna rzecz, że moim zdaniem jest pewne oszustwo, oczywiście kreatywne i ma Wenders do tego pełne prawo, w tym jak on używa tych piosenek i tej także. Tam jest moment, i tutaj trochę filmoznawczego żargonu, ale on jest niezbędny dla naszych słuchaczy też, że te piosenki w pierwszej połowie piosenki lecą jako muzyka diegetyczna, czyli słyszymy tak, jak one rozbrzmiewają w tej przestrzeni, w której jest bohater, czyli z lekkim pogłosem, czyli niedoskonale i tak dalej, po czym dźwiękowiec Wenders, czy jego dźwiękowiec, przekręca tą korbkę, i one wjeżdżają na pełnej, wspaniałej, cyfrowej jakości stereo, już jako ta muzyka, cudzysłów, niediegetyczna, czyli ta muzyka, w której my się mamy rozpłynąć. I powiem ci, że w tym finale uważam, to już jest czysta moja cinema speculation, jakby powiedział Quentin Tarantino, że ten finał byłby mocniejszy, gdyby zostawić tą Ninę Simone w tej samochodowym ambiencie, bo uważam, że w tym momencie Wenders wchodzi trochę w kicz, jak nas, że tak powiem, tak. Wiesz, zalewa tą Nino Simone w takiej wersji po prostu już ultra surround. To taki mój, że tak powiem, mini esej, ale czułem lekkie oszustwo tego finału. Nie wiem, jak ty tak, myślisz o tym finale.
Zgadzam się z tobą. Ja w ogóle uważam, że ta scena jest nie tylko ma z tym problem, że ona jakby tak, bo ona jest po prostu za bardzo dociśnięta. I to jest coś, co o tyle mi się też nie podoba, że mam wrażenie, że właśnie ten film nie jest tak bardzo dociśnięty, że on właśnie w tym momencie się robi zbyt sentymentalny i ta ambiwalencja na twarzy bohatera jakby wyraża tą ambiwalencję, która jest przez cały film widoczna, ale właśnie przez to, nie dość, że to jest tak głośno i że to się staje niedigetyczne, czyli jakby gra gdzieś w duszy bohatera już, a nie tylko w samochodzie, ale też jest za długa po prostu. Cała niezwykłość zakończenia Nocy Kabiri, gdzie w sumie też mamy bardzo sentymentalną melodię graną przez ten cygański zespół, która potem też przechodzi w niediegetyczną muzykę Nino Roty. Ale to jest chwilka. To jest jedno spojrzenie Kabiri, która patrzy w kamerę i to wystarczy. A tutaj mamy to strasznie długo i to jakby przestaje mieć tą swoją moc. I jeszcze mamy to zbliżenie na te oczy, które jakby już wiemy, co mają wyrażać, a dalej jeszcze nam to jest wyrażane. I to tak, mam z tym problem i nie wiem, dlaczego ten film się musi kończyć na takim właśnie dociśnięciu tego pedału. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić troszkę do sceny wcześniej, bo troszkę mimo wszystko mam wrażenie, skupiając się na tym i też na takich wielu wadach tego filmu, bo mimo, że nam się podobał, chyba obydwaj twierdzimy, że to nie jest Paris, Texas i to nie jest jakieś największe dzieło, ani jakie Wenders zrobił, ani największe dzieło filmowe, nie wiem, ostatniego roku. Ale jednak uważam, że tam, gdzie ten film nie wchodzi w takie rejestry tego dociśnięcia, a wchodzi jednak rzadko, wydaje mi się, że jest bardzo ciekawie ambiwalentny. Właśnie i w tym wyborze piosenek, które nie są takie oczywiste, jeśli chodzi o to, o czym są, ale też po prostu to jest film, który bardzo dużo sugeruje, bardzo mrocznych rzeczy. I one tam są bardzo mocno obecne, no bo przede wszystkim mamy tą rodzinę, z której pochodzi bohater. I my wiemy jakby, to jest bardzo pięknie poprowadzone, bo bez wchodzenia w zbędne szczegóły, dowiadujemy się po prostu, że on dokonał wyboru i że jeśli w Paris, Texas Harry Dean Stanton był sprawcą przemocy, to wszystko wskazuje na to, że tutaj mamy do czynienia z mężczyzną, który był ofiarą przemocy. Nawet być może to jest ktoś w rodzaju dorosłego Huntera na przykład. I kto po prostu odmawia spotkania się z ojcem. Mimo tego, że już wiemy, że ten ojciec jest bezbronny, że ten ojciec już nie jest tym, kim był i nie zrobi mu krzywdy takiej, jakie mu robił kiedyś, ale on po prostu, to jest w ogóle podstawowa decyzja tego filmu właśnie, jak mówimy o tej selektywności, o tej asertywności, że on jest asertywny wobec rzeczywistości. On nie odmawia relacji z tymi młodymi ludźmi, pomaga temu chłopakowi, mimo że ten chłopak przecież jest taki natarczywy. Ta dziewczyna ukradła mu kasetę Patti Smith, a potem jakby mu zwraca. On nie jest wobec nich agresywny, ale jednocześnie on po prostu bardzo mocno sobie zaznacza, co dla niego jest dobre, szuka tego i chyba trochę znalazł, co dla niego jest dobre, a co dla niego nie jest dobre. I być może, jak ty mówisz o tym, że to jest takie kompulsywne i że to jest takie rozpaczliwe czasami, ale być może się już bardziej nie da po prostu w życiu znaleźć takiego miejsca, w którym jest nam w miarę dobrze i w miarę bezpiecznie. I to jest też wielki gest odwagi prawdopodobnie, że on zdecydował się na to opuszczenie swojej rodziny, jakby prawdopodobnie skazując się na jakiś rodzaj anatemy w tej rodzinie, jakiś rodzaj wykluczenia i też ten moment rozmowy z tym umierającym na raka człowiekiem, którego spotyka w tej knajpie, do której chodził wcześniej, też jest taki bardzo niezwykły, bo też niewiele się dowiadujemy, też wiele rzeczy nam jest sugerowanych, ale w żaden sposób ten film nie sugeruje, że bohater sobie znalazł jakieś magiczne miejsce, które odgoni to całe zło. Tylko po prostu będzie mógł być gdzieś obok tego zła, czy tych strasznych rzeczy i tego smutku i na tyle, na ile się da, po prostu będzie się dało przeżyć życie. I to, co jest też, wydaje mi się, ten film jakby opiewa, ale w taki sposób, moim zdaniem, nie głupi i nie dydaktyczny. I co było też właśnie we wcześniejszych filmach Wendersa, jeśli chodzi o te takie autentyczne relacje spotkania z drugim człowiekiem, że czasami właśnie takie małe interakcje są w ogóle istotą życia. Takie interakcje jak te w knajpie z tą panią, do której on regularnie chodzi i tam sobie ci ludzie tworzą jakąś mikrospołeczność, która istnieje tylko wtedy wieczorami w te soboty, a poza tym jej nie ma, ale właśnie przez to, że ona przez te chwile jest autentyczna, to może jest bardziej autentyczna niż rodzina, w której żył ten bohater. Właśnie też przez to, że jest nieokreślona, nie w jakiś sposób taka prowizoryczna. I że na przykład to, że czasami ktoś lubi dotykać nasze uszy, że to jest strasznie ważne, że być może to jest równie ważne jak bycie czyimś synem, ojcem, żoną i że gdzieś ten film to moim zdaniem bardzo pięknie pokazuje, moim zdaniem, nie licząc tego, tej końcówki, nie przesadnie sentymentalizuje jednak. Bo trochę mi się wydawało za pierwszym razem właśnie, że ten film tak to idealizuje, a mam wrażenie za drugim razem, że jednak to jest wszystko tam obecne, tylko troszkę jest poza kadrem, ale jest bardzo silnie wyczuwalne. I że bohater też wie i wszyscy wiedzą, że to gdzieś jest, te jego sny, które też gdzieś tam śni, to, że ten świat jednak, te wszystkie jasności tego świata istnieją dlatego, bo wokół są te ciemności. I jest to, że powieść o tych cieniach, gdzie on właśnie z tym mężczyzną umierającym na nowotwór się zastanawiają nad tym, czy te mroczności się amplifikują w jakiś sposób. Ale robią to też poprzez taką zabawę i to jest taka scena bardzo chaplinowska, bo ona mi się troszkę kojarzy z tą sceną, kiedy Chaplin spotyka w Światach Wielkiego Miasta tego bogatego człowieka, który ma problem, też nad wodą. I zwróć uwagę, że w Paris, Texas też są elementy slapstickowo-chaplinowskie, jak Harry Dean Stanton próbuje zbliżyć się do syna i się przebiera w takie stroje i zaczyna śmiesznie chodzić. Gdzieś myślę, że jest też taka u Wendersa w tej miłości do kina, jest też ta miłość do slapsticku i do kina niemego jako właśnie takiej opowieści o takim spotkaniu międzyludzkim w stanie czystym.
Absolutna zgoda. Przypomnij sobie też scenę właśnie z biegiem czasu, kiedy bohaterowie zaczynają robić taki teatrzyk cieni slapstickowy dla dzieciaków na sali kinowej, prawda? Więc to jest taka najbardziej pierwotna chyba w ogóle wersja kina, teatr cieni. I tutaj też jest to taki teatrzyk cieni nad rzeką. Też pomyślałem o Światłach Wielkiego Miasta właśnie. Jest to bardzo, bardzo piękne. Też bardzo mnie przekonuje to, co mówisz o tych granicach, które są stawiane. Ale też bardzo ważny powracający obraz w tym filmie, to znaczy to świadczący o tym, że ten bohater właśnie to go bardzo, bardzo różni od Adasia Miałczyńskiego, to jest to, że on z radością odnajduje się w tej społecznej wspólnocie. To znaczy jego cieszy ten odgłos miotły zamiatacza rano, bo ten fakt, że zamiatacz już zamiata ulicę, jest dla niego sygnałem, że ma wstać. Możemy sobie tylko wyobrazić, jaki bluzg powiedziałby Adaś Miałczyński w momencie, gdyby ktoś go obudził, prawda? To już tak tylko wstaje w obronie i bohatera, i Wendersa. Natomiast wracając do ostatniej sceny, Feeling Good jest też taką piosenką, znaczy ona dla mnie niesamowicie mocno wybrzmiewa także przez to, jakie straszne życie miała Nina Simone. Ja zawsze to podkreślam i to jest tak ważne dla mnie, żeby nieść tą informację o filmie dokumentalnym, który jest na Netflixie od lat już, czyli What Happened Miss Simone, bo życie Niny Simone było absolutnie tragiczne, w sensie było tak usiane cierpieniem, że w jej ustach to Feeling Good brzmi naprawdę mocno i przekonująco, że ona rzeczywiście śpiewa o tych momentach, kiedy w tej całej takiej no, beznadziei i trudnościach swojego życia naprawdę czuła się dobrze. Nie wiem, czy dla amerykańskich uszu, jak teraz ta piosenka wybrzmiewa, czy ona po prostu się jakoś tak nie zbanalizowała. Wiem też, że to była swoją drogą piosenka zaśpiewana na inauguracji Joe Bidena, więc nie wiem, czy teraz to będzie jakoś odczytywane. John Legend.
Może tak. No miejmy nadzieję, że nie będzie, ale wiesz, myślę, że biorąc pod uwagę też tą erudycję muzyczną Wendersa, to myślę, że to absolutnie nie jest przypadkowe jednak. Że mimo tego, że to zakończenie ma te wady, o których mówiliśmy i że trochę psuje ten efekt, który mógłby być z tą piosenką związany, ja myślę, że to ma znaczenie, że to jest właśnie taka artystka i że to jest jej piosenka i że właśnie trochę te wszystkie feeling good, które są w tym filmie, jeśli przyjmiemy, że na przykład Perfect Days to jest feel good movie, to jest trochę film o tym, że w ogóle w życiu te wszystkie feel good właśnie są obwarowane tym wszystkim, że one są zawsze takie pojedyncze i one są w obliczu jakiejś rozpaczy. Właśnie tak jak w piosence Perfect Day. I nie ma innego feel good. I trochę mi się to podoba, bo ja lubię po prostu też takie podejście do życia i może też się go trochę jakby wchłonąłem go też właśnie oglądając jako młody człowiek Wendersa, bo miałem wrażenie, że on gdzieś zawsze za zawsze coś takiego troszkę postuluję. Nie żaden świat, w którym będzie powszechna szczęśliwość, tylko te małe szczęśliwości, bo żadnych innych większych nie będzie. I trochę tak jak, nie wiem, wiersz mówi, że innego końca świata nie będzie, mówiąc o jakichś takich bardzo małych końcach świata, ale które są równie dojmujące, to być może troszkę też tak jest jakby z niebem czy z rajem, że innych rajów od po prostu dobrze spędzonego wieczoru z przypadkowymi ludźmi w knajpie, z którymi jest fajnie, innego raju też nie będzie. I trochę jakby dlatego trzeba się przystopować i jakby pocieszyć się tym. A to wcale nie znaczy, że rano na drugi dzień się nie obudzimy i nie przyjedzie ktoś przypomnieć nam o czymś strasznym, co jest w naszym życiu.
No ja się nie odważę tego spuentować, bo wydaje mi się, że to jest dobra puenta tej rozmowy. No życzyłbym innym twórcom z tej formacji, znaczy z tego rocznika czy roczników jak Wenders, takiego łabędziego śpiewu. Znaczy ja życzę oczywiście, żeby Wenders nakręcił jeszcze dużo filmów, zresztą wiemy, że pozostaje aktywny, ale wydaje mi się, że w Perfect Days nie da się zakwestionować autentyczności tego, co teraz mówisz. To nie jest wykalkulowany film, prawda, pod nagrody.
Może sprawiać takie wrażenie, prawda, przez właśnie ten początek i tę opowieść o tych toaletach i przez to zakończenie. Też mi się jeszcze wydaje, to chcę podkreślić trochę, że wydaje mi się, że, bo trochę być może za pierwszym razem tak mi się wydawało, że ten bohater jest zbyt wyidealizowany i zbyt oderwany też od realiów właśnie, że on jest po prostu takim człowiekiem, który ma takie bardzo optymistyczne podejście pomimo jakby wszystkiego, ale myślę, że nie, że on jest bardzo wieloznaczny w tych swoich emocjach. Natomiast to jest też taki może etyczny postulat, że on po prostu dokonuje pewnego wyboru. Jest też przy tym wyborze uparty. Bo i dlatego jakby jako tako to życie staje się znośne.
To w takim razie tej upartości życzę tobie, sobie, naszym słuchaczom. Bardzo ci dziękuję. W Polsce jest 2:22, więc myślę, że to jest ten moment, perfect hour, więc myślę, że to jest ten moment, w którym bardzo ci podziękuję i życzę ci w takim razie dobrej nocy i dziękuję, że nie tylko, że dołączyłeś, dziękuję ale bardzo. Też, że mnie trochę zainspirowałeś do całego spotkania z Wendersem i że mogliśmy zrobić te łączone odcinki. Także raz jeszcze wielkie dzięki.
Dziękuję ci bardzo i mam nadzieję, że do usłyszenia.
Bardzo, bardzo dziękuję Karolowi za tą rozmowę. To zawsze jest wielka przyjemność. Zresztą chyba czujecie to w naszych głosach, że lubimy ze sobą rozmawiać. Myślę, że głównie dlatego, że w jakiś przedziwny sposób mamy duże obszary wspólnej wrażliwości, ale jednocześnie całkiem spore obszary zupełnie różnych spojrzeń na sztukę i świat, więc to takie ciekawe docieranie się naszych spojrzeń jest zawsze także dla mnie no wielką po prostu frajdą. Nie mogę was zostawić z muzyką Niny Simone, chociaż najchętniej bym to zrobił, natomiast natychmiast Spotify i YouTube wykryłyby copyright strike. Nie zaśpiewam także tak jak Nina Simone, ale chcę jeszcze raz podkreślić, że fakt, że Wenders wybrał właśnie muzykę Niny Simone na koniec swojego filmu, to piękny gest. Ja mnie to zawsze bardzo wzrusza, to jest bardzo bliska mi muzyka. I co więcej, istnieje coraz większa grupa filmów, w której reżyserzy i reżyserki zdecydowali się właśnie na to, to znaczy, żeby w ostatnich momentach, czasami pod napisami końcowymi, zostawiać nas z głosem Niny Simone. Że przypomnę chociażby Borysa Lankosza w Rewersie, który to zrobił, czy Alice Diop w finale wspaniałego Saint-Omer. Perfect Days dołącza do tej zacnej grupy. W tym momencie polecam wam przełączenie się albo na playlistę Niny Simone, albo oczywiście zachęcam do posłuchania odcinka audiowizualnego, w którym rozmawiamy o Paryż, Teksas, bo jeśli jeszcze nie słuchaliście tego odcinka, no to w tym momencie jest idealna okazja, żeby razem z tym odcinkiem przenieść się w troszkę wcześniejszą fazę twórczości Wendersa. Dziękuję wam serdecznie za słuchanie, dziękuję patronkom i patronom za wsparcie, to dzięki nim te odcinki co tydzień mogą się pojawiać. No i cóż, zachęcam was i zapraszam do kolejnego Spoilermastera już za tydzień.